Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Witaj w Voice House. Mam dla ciebie nową serię podcastów. Case Study – Praca hybrydowa. Zasubskrybuj na Apple Podcast i Spotify, żeby szybciej słyszeć o nowych odcinkach. Mamy jesień 2021 roku. Biura zaczynają się otwierać. Spotkania offline wreszcie wracają. Firmy zaczynają dzielić dni tygodnia na te, kiedy praca może być wykonana z domu i na te, kiedy trzeba być fizycznie w biurze. Ale nic nie jest już takie jak przed marcem 2020. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. W psychologię, architekturę, strukturę, odpowiedzialność i mierzenie efektywności. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm. Od teraz w serii podcastów zacznie dzielić się swoją wiedzą i prowokować dyskusję o nowym środowisku pracy, trendach, rewolucjach i przyszłości.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Między innymi jest to PwC, DHL, Schneider Electric i Sanofi Aventis. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. I dlatego 3 lata temu założyłam network Digital HR Champions, który skupia liderów transformacji cyfrowej w HR-ze w różnych firmach. I uczymy się od siebie na case studies, które omawiamy. Jestem mentorką Vital Voices i uwielbiam inspirować się od swoich mentees. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem współautorką studiów podyplomowych, pierwszych w Polsce, które ruszają na SWPS. Są to studia o pracy hybrydowej i nowoczesnych biurach. Jestem szczęśliwą mamą Matyldy i Poli. Uwielbiam aktywny tryb życia, podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
Z czym ci się dzisiaj kojarzy hybrydowa praca?
Hybrydowa praca to jest przede wszystkim połączenie doświadczeń z ostatniego roku, zwłaszcza w tych firmach i sytuacjach, w których pracowaliśmy zdalnie, z naturalną potrzebą, żeby pracować też z ludźmi, spotykać się w biurze, więc trochę zdalnie, trochę w biurze. I to jest taki bardzo ciekawy moment, w którym jesteśmy, właściwie globalnie, nie tylko w Polsce, kiedy zadajemy sobie mnóstwo pytań. Jak ta praca hybrydowa może wyglądać? Co to oznacza dla mnie? Co to oznacza dla mojej organizacji? Jeśli jestem menedżerem, co to oznacza dla mojego zespołu? I ciekawe jest to, że nie ma jednego dobrego rozwiązania. I też bardzo ciekawe jest również to, że często w jednej firmie może być praca hybrydowa, która składa się z kilku scenariuszy.
Czyli chcesz powiedzieć, że może być tak, że jeden dział pracuje bardziej hybrydowo od innego w ramach jednej organizacji?
Myślę, że jeżeli organizacja pracuje w jakimkolwiek stopniu zdalnie, to wszyscy zaczynamy pracować hybrydowo. I de facto nasz świat będzie opierał się na pracy hybrydowej, bo tak jak pomyślimy sobie o naszych nawykach konsumenckich, które diametralnie zmieniły się w czasie pandemii, czyli zaczęliśmy mnóstwo rzeczy zamawiać online, to tak samo zmieniło się nasze życie, kiedy poczuliśmy, na czym polega praca zdalna. Więc ta praca zdalna jest cały czas w nasz życiorys wpisana. Jeśli nasz partner biznesowy, nasz klient będzie pracował w jakimś stopniu zdalnie i będzie organizował spotkanie, na które nas zaprasza, to prawdopodobnie część osób będzie uczestniczyła w tym spotkaniu bezpośrednio, a część będzie uczestniczyła online.
Czyli Tino, szanowna, to my tą serię powinniśmy rozszerzyć, bo to nie jest hybrid work, ale hybrid world.
Absolutnie.
Rozumiem, że jeśli idę za róg do Żabki czy innego sklepu fizycznie, ale za moment zamówię książkę przez internet, no to robię hybrydowe zakupy.
Tak, możemy tak powiedzieć i tak samo możemy pomyśleć sobie o całym naszym życiu. Być może będą takie sytuacje w naszym życiu prywatnym, na przykład w szkołach, kiedy spotkanie z rodzicami będzie odbywało się hybrydowo, czyli część osób będzie bezpośrednio w sali, gdzie rodzice się spotykają, a część będzie uczestniczyła zdalnie.
Czyli dziś nie da się już organizować tego świata postpandemicznego na nowo w ten sposób, żeby dawać tylko jedną drogę kontaktu?
Moim zdaniem absolutnie nie. I ta elastyczność jest nam bardzo potrzebna. Elastyczność w kilku wymiarach. Po pierwsze, w ubiegłym roku, jak pokazują dane Boston Consulting Group, ponad 80% pracowników biurów w Europie zaczęło pracować zdalnie. Wcześniej to było mniej niż 20%. Więc ogromna grupa nas nauczyła się tego, w jaki sposób, i to w bardzo krótkim czasie, powiedziałabym agile'owo, jak dostosować się do nowej rzeczywistości. Czyli zaczęliśmy pracować zdalnie. Ta praca zdalna oczywiście była procesem, którym uczyliśmy się i uczymy się nadal, ale wiele rzeczy już umiemy robić, to znaczy potrafimy wykorzystywać technologię, potrafimy również poruszać różne tematy warsztatowo, potrafimy pracować indywidualnie zdalnie. Wiele relacji nawiązało się w ostatnim roku właśnie w formie zdalnej. Wiele osób dołączyło do firmy jako nowi pracownicy i pracowało tylko zdalnie. Więc to jest ogromny kapitał doświadczeń, na podstawie którego możemy budować nowy etap.
No ten zebrany już, ale jest też myślę sporo lekcji jeszcze do odrobienia, prawda?
Bo absolutnie.
Nawet rozmawialiśmy, szanowni słuchacze, zanim włączyły się mikrofony, o tym, że w tym świecie 2020 roku i trochę 2021 pewne rzeczy musieliśmy zrobić zdalnie. Dzisiaj przechodzimy do świata, w którym z uwagi na szczepienia i inne rzeczy możemy coś zrobić zdalnie. Jak to łączyć?
Łączyć to możemy w ten sposób, że mamy pewien zestaw doświadczeń i rozumiemy też, jakie wyzwania się wiążą z pracą zdalną. Najczęściej mówimy o 5 takich podstawowych wyzwaniach. Pierwsze to jest to, że w pracy zdalnej w długim okresie wyzwaniem jest utrzymanie efektywności. Na to się nakłada ilość spotkań, czas spotkań, też to, w jaki sposób organizujemy spotkania między innymi. Więc tutaj jest już dużo dobrych praktyk. Firm, które zaczynają działać w ten sposób, że jak będziemy pracować hybrydowo, to ustalmy sobie pewne standardy spotkań ogólnofirmowych, które będą nam pomagać. Czyli firmy, które w tym ostatnim roku działały bardzo często w tym świecie ogromnych zmian i takiego nagłego dostosowywania się i też zmiany kolejnego scenariusza, bo były lockdowny, potem wracaliśmy do jakiejś mini rzeczywistości. I to nam pokazało, że tak naprawdę w tym momencie możemy jeszcze bardziej pomagać sobie. Czyli często słyszę takie głosy liderów, którzy mówią, jakoś sobie poradziliśmy w tej pracy zdalnej. To było niesamowite. Wykonaliśmy ogromny wysiłek. Udało nam się.
Jest to też wszystko. Takie duże zdziwienie, że się udało właśnie, prawda?
To prawda, tak.
Czekaliśmy.
To było szybko, to było nagle, prawda? Gdybyśmy w firmach zastanawiali się i robili projektowo takie założenia, w jakim czasie możemy przejść na 100% albo 90% pracę
Pani
zdalną.
Pani lata całe.
Oczywiście. Myślę, że długie lata.
A tu się nagle okazało, że parę miesięcy musi wystarczyć.
Tak.
Natomiast powiedziałaś o jednej rzeczy i te moje notatki zaczynają puchnąć i cieszę się z tego bardzo. Standard. Czy da się to ustandaryzować między rządem, między krajem nawet, między firmą czy między kontynentami? Jak to standaryzować właśnie? Dziś?
Myślę, że tutaj mówimy o pewnych ramach, tak? I ogromnej elastyczności. Standardy może być to, że umawiamy się w firmie na to, że będziemy starali się organizować spotkania 50-minutowe, a nie 60-minutowe. To jest pewien standard, tak? Że patrząc na to, jak intensywnie pracujemy w ciągu tygodnia, dajemy sobie zgodę na to, że w piątek o 15 już nie organizujemy spotkań warsztatowych i zespołowych, tylko zamykamy sobie tydzień pracą koncepcyjną, zadaniami własnymi, odpowiedzią na ostatnie maile i oczywiście planowaniem kolejnego tygodnia. Więc to jest pewien standard, który oczywiście możemy sobie w konkretnej organizacji ustalić, umówić się, po to, żeby nam to pomagało. Natomiast w pozostałych aspektach, które poruszyłeś, Jarku, czyli tym globalnym świecie, myślę, że musimy się nastawić przede wszystkim na elastyczność i na dostosowywanie się sytuacyjne, bo mamy oczywiście w dużych organizacjach i w globalnym świecie pracę w różnych strefach czasowych i tutaj na przykład pomaga taka praktyka, która jest coraz bardziej powszechna, żeby w stopkach swoich maili ustawiać informację automatyczną, typu jeśli wysyłam do ciebie maila, a to nie jest twój czas pracy, nie martw się, odpowiedz wtedy, kiedy go otrzymasz. Nie odpowiadaj od razu, więc tutaj możemy sobie stworzyć pewien świat, który określa te ramy, ale one muszą być zawsze bardzo elastyczne, bo jesteśmy szalenie różnorodni.
U mojego kohosta Bartka Pucka w newsletterze ostatnio czytałem o tym, nawet nie w kontekście stref czasowych, ale w kontekście w ogóle jednej firmy. To znaczy, że pracujemy w takim rozproszonym systemie, że ta asymetryczność tego czasu też jest różna i że nawet wobec naszych pracowników powinniśmy wymagać tego, żeby właśnie nie pędzili, jeżeli my pracujemy od, nie wiem, od 5 do 7, bo potem jedziemy do szkoły z dziećmi i tak. tak dalej, to nie oczekujemy od nikogo, że między 5 a 6 on się zbudzi i nam odpowie na tego maila, ale teraz, i to pewnie będzie za chwilę moje kolejne pytanie, to jest cała nauka, jak organizować ten czas w ciągu dnia. Kto za co odpowiada? Za tą organizację chociażby.
Tak, i to jest nauka, która oczywiście jest przed nami, dlatego że teraz są firmy, które ustalają sobie, w jaki sposób mogą wracać do biur w tym trybie hybrydowym.
I czy, tak.
I kiedy, prawda? Bo to jest też oczywiście kwestia prognoz, które śledzimy na bieżąco, jaka będzie sytuacja, czy będzie czwarta fala, co się będzie działo jesienią. Natomiast znowu w tej całej elastyczności agile'u, który jest nam już w tym momencie bardzo bliski, planujemy, w jaki sposób wracać. I tutaj na pewno jest możliwość taka, żeby sobie przede wszystkim pewne ramy opracować, ale też je potem testować. I żeby tych ram nie było za dużo. To znaczy ramy to jest na przykład zgoda firmy, która uwzględnia i potrzeby biznesowe, i głos pracowników, który też jest bardzo ważny, jakieś oczekiwania, preferencje, czasami jakieś potrzeby, które są związane z ich sytuacją, związaną na przykład z tym, że ktoś podejmując pracę w ubiegłym roku zdecydował się na firmę, która zaoferowała mu pracę poza jego biurem, więc on oczekuje, że będzie w takim trybie nadal pracował, więc te wszystkie aspekty są ważne i tutaj możemy sobie ustalić, jak będziemy wracać, na przykład sobie spróbujmy pracować 2 dni w tygodniu w biurze, po to, żeby się spotkać, po to, żeby też to biuro stało się dla nas innym zupełnie miejscem niż przed pandemią, czyli nie tylko przychodzimy po to, żeby wykonać swoją własną pracę, ale po to, żeby mieć interakcje, żeby rozmawiać, wymieniać się informacjami i spróbujmy, żeby te właśnie nasze standardy były jak najbardziej pomocne, żeby ich nie było za dużo i żeby one były realne, czyli jak się na coś umawiamy, to zróbmy to w ten sposób, żeby to nam pomagało, a jednocześnie uważam, że największa tutaj jest decyzyjność na poziomie zespołu, czyli jak już wiemy, że pracujemy na przykład 2 dni w biurze, to ważne byłoby to, żeby menedżer z zespołem przedyskutowali sobie, wypracowali, w jakim trybie w takim razie będziemy to robić. Czy każdy decyduje indywidualnie, czy potrzebujemy się spotkać w jakimś kalendarzu, który możemy sobie zaplanować, żeby to nie było zaskakujące w każdym przypadku. Na przykład spotykamy się pierwszy wtorek miesiąca i pracujemy projektowo.
Czyli dzieli nam się ta praca na tą, którą odbywamy jednak mimo wszystko wszyscy, tak? Czyli na co dzień pracujemy hybrydowo, kto chce to w domu, kto chce w biurze, ale mamy takie momenty, kiedy wszyscy się jednak fizycznie spotykamy. Czy to będzie biuro, czy to będzie być może jakiś wyjazd, inaczej integracyjne, i wtedy też dobieramy rzeczy, o których rozmawiamy i nad którymi pracujemy, bo jesteśmy fizycznie wszyscy, tak?
Tak, to jest bardzo ważne, że oczywiście w warunkach bezpiecznych covidowo jest coraz większa potrzeba tego, żeby były takie punkty spotkań, tak? Taki moment spotkań. Taką potrzebę mają liderzy, taką potrzebę mają menedżerowie zespołów, taką potrzebę też mają pracownicy. I te spotkania mają czemuś służyć. I tutaj jest bardzo ważny sens tych spotkań, podobnie jak sens powrotów do biur. Czyli jednym słowem, żebyśmy zadali sobie pytanie, po co? Jaka jest wartość tego, że pokonamy pewien dystans, przyjedziemy, bo wiemy już, jak można ograniczyć właśnie czas spędzony na dojazdy do biura i dlatego też zawsze ten sens i pytanie, dlaczego jest to potrzebne, ma bardzo duże znaczenie. I tych spotkań może być tyle, ile potrzebujemy, bo oczywiście zakładam, że będą cały czas zespoły, które będą głównie zdalnie pracować, ale one też będą się spotykać, może w innym trybie. I nawet w jednej organizacji może być taka sytuacja, że firma pracuje hybrydowo, ale w 2 albo 3 scenariuszach. Osoby, które pracują głównie zdalnie i pojawiają się w biurze wtedy, kiedy ustalają sobie to z menedżerem, albo wymaga to jakiejś pracy z klientem, czy pracy projektowej z innymi zespołami. I będą takie osoby, które będą częściej w biurze, te symboliczne 2 czy 3 dni w tygodniu, bo one właśnie są takimi network seekerami, potrzebują więcej kontaktów, interakcji bezpośrednich i charakter pracy tego wymaga. Być może też będą takie osoby, które będą w biurze jeszcze częściej, bo po prostu ich rola jest tak zbudowana, że ta praca w biurze będzie potrzebna. I tutaj ważne jest też, żeby każda firma odpowiedziała sobie na pytanie, w jakiej formule, w jakiej formie może też wszystkich integrować razem. Oczywiście w dużych organizacjach świetnie sprawdziły się webcasty, takie, które pozwalają wszystkim pracownikom w jednym momencie usłyszeć na przykład, jakie są wyniki firmowe, co się dzieje. W firmach zaczęły powstawać profesjonalne studia, takie jak tutaj widzę wspaniałe studio
Voice House. Tak, wszyscy są telewizją albo studiem podcastowym, tak, każdy jest hostem.
I to jest piękne, że tutaj technologie nam ułatwiają skalowalność naszego kontaktu. Natomiast wracając do twojego pytania, zdania, jednak to social glue i ten element taki społeczny ma ogromne znaczenie. Tylko po prostu teraz bardziej intencjonalnie zaczniemy się spotykać ze sobą.
To za chwilę o niego zapytam, natomiast tak myślę sobie, nawet słuchając tych pierwszych 10 minut naszego spotkania, to, że wymyśliłaś studia, które mają przygotować ludzi do tego, żeby zrozumieć, zaplanować i wdrażać pracę hybrydową już na stałe w organizacjach, to nie jest robota na chwilę, prawda?
Zdecydowanie. To są studia, które będą umożliwiały to przede wszystkim, żebyśmy popatrzyli holistycznie na temat nie tylko pracy hybrydowej, jak ją zaprojektować, jak ją przetestować, jakie dane nam pomogą w tym, dane z raportów zewnętrznych, dane z ankiet wewnętrznych, żeby dobrze to zrobić i oczywiście mierzyć też efektywność i sprawdzać, czy nam się to sprawdza, czy to pracuje, czy to działa, ale też chcemy, żeby w tych studiach podjąć takie tematy w ogóle, jak w jakich warunkach pracujemy dobrze, tak? Bo często padają pytania. Planujemy też powroty do biur, a te biura się zmieniają. Część biur będzie trochę mniejszych, trochę inaczej zbudowanych, więc tutaj jest pytanie, jak można zbudować nowoczesne biuro i połączyć to w taki ekosystem, czyli praca hybrydowa i biuro, które świetnie komponuje z tym charakterem pracy, gdzie przychodzimy i mamy świetne warunki, żeby ze sobą współpracować i żeby tworzyć nowe rozwiązania i żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Więc będzie o tym wszystkim na tych studiach, czyli takie aspekty też psychologii pracy, tworzenia sensu pracy. Więc będzie i na twardo, twarda wiedza i miękka wiedza, wszystko w jednym.
Uśmiecham się, bo właśnie zaczynaliśmy wszyscy od tego momentu, w którym w marcu 2020 usłyszeliśmy, kochani, zostajemy w domach. Tam, gdzie jesteście, tam zostajecie. Martwiliśmy się o technologię. Później dochodziło bardzo dużo psychologii. Doszło też w finale trochę psychiatrii, całkiem szczerze, i tych miękkich umiejętności i od liderów, i od właściwie każdego z nas, prawda? Bo właśnie nagle praca z kamerą i z mikrofonem nie była potrzebna każdemu. Dziś każdy musi, od studenta czy ucznia nawet po menadżera. Natomiast co jest za rogiem jeszcze? Bo dochodzi do tego nawet architektura, to co powiedziałaś, czyli przebudowa tych miejsc, które już były i znaliśmy je, one muszą wyglądać inaczej, i budowa nowych w zupełnie inny sposób.
Zdecydowanie. Te trendy, które są w tym momencie już dostępne, bo wiele firm już specjalizuje się w tym i możemy zobaczyć, jak zmieniają się biura, one są bardzo mocno ukierunkowane na coworking, czyli na to, żeby było jak najwięcej przestrzeni i takich, w których korzysta konkretna firma, ale też takich coworkingowych w ramach przestrzeni, na przykład w jednym biurowcu, gdzie można się spotkać, można porozmawiać, można mieć spotkanie one-to-one, gdzie można wymienić myśli, więc ten coworking będzie bardzo mocno widoczny w tych nowoczesnych biurach i na pewno wszelkie rozwiązania, które dają nam komfort pracy, czyli związane z odpowiednią akustyką, związane też z tym, żeby w biurach było zielono, to znaczy, żebyśmy widzieli, że jesteśmy zaangażowani w ten sposób w dbanie o ekologię, w to, żeby chronić naszą planetę i w sensie bezpośrednim i pośrednim, żeby było nam po prostu miło popatrzeć na elementy, które przyciągają wzrok, gdzie ten wzrok odpoczywa, ale też, żebyśmy wiedzieli, że dbamy o to, żeby nasze oświetlenie i cały system w biurze, cała infrastruktura była zielona.
Też myślę o tym, że ten ostatni czas, kiedy pracowaliśmy sobie w domach, trochę uświadomił, że zespoły są różne, że są tam introwertycy, że są tam ekstrawertycy. To powiedzmy wiedzieliśmy, ale nie było aż tak widoczne. Jedni włączali kamery, drudzy nie włączali. Jak się mówiło o nowoczesnym biurze, to był taki boom na open spacey. Dzisiaj tak naprawdę wiemy, że są tacy, którzy nie znoszą pracy w ten sposób. Potrzebują swojej budki, swojej dziupli i to też trzeba im zapewniać. I tak naprawdę wydaje mi się, że jedną z tych lekcji, które wielu odrobiło, paradoksalnie dzięki pandemii, a nie przez pandemię, to jest właśnie to, że uświadomiliśmy sobie, jak różne są osoby w zespole i jak różne potrzeby mają, które trzeba zapewnić, a nie zmuszać do jednego sznytu.
Tak, i tutaj w tym zakresie oczywiście bardzo dużo jest różnych możliwości, rozwiązań i moim zdaniem ważne jest to, żeby się z jednej strony wsłuchiwać, pytać o potrzeby, na przykład zespół, tak, w jakim trybie zespół najlepiej pracuje, funkcjonuje. Tutaj tych pomysłów zespołu możemy mieć multum, a poza tym dopasowanych do konkretnych potrzeb, bo ta różnorodność, tak jak powiedziałeś, to może być różnorodność kulturowa, pokoleniowa. Natomiast z punktu widzenia też takich potrzeb, one zaczynają się coraz bardziej personalizować. To znaczy każdy z nas ma inny etap życia, każdy z nas ma trochę inną sytuację. To też się przekłada na współpracę w zespole, też na pracę hybrydową właśnie. Teraz na przykład słyszałam takie głosy osób, które mówią, że bardzo by chciały wiedzieć, co przewiduje moja firma, bo dzisiaj pracujemy jeszcze zdalnie. Wiemy, że będziemy pracować hybrydowo, zawodowo, ale jeszcze nie wiemy jak, a ja w tym momencie podejmuję decyzję o tym, gdzie moje dziecko będzie chodziło do przedszkola i to jest dla mnie ważne, bo jeżeli będę pracować zdalnie, no to przedszkole będzie bliżej mojego domu, natomiast jeżeli będę pracować bardziej w biurze, to bliżej biura, więc to wszystko jest ważne i tutaj oczywiście zarówno liderzy uczą się tego, w jaki sposób budować tę inkluzywność, zrozumienie potrzeb, dostosowanie, ale też zarządzanie oczekiwaniami, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich oczekiwań spełnić, więc tutaj na pewno taka dojrzałość po wszystkich stron, czyli zarówno menedżerów, którzy są blisko zespołów, którzy też słuchają tych potrzeb i dyskutują o tym, ale też samych pracowników, którzy też na pewno potrzebna jest ich elastyczność w tym, żeby zrozumieć, że oczywiście ważne jest, żeby sobie przedyskutować różne kwestie, ale też na koniec, żeby określić możliwości.
Wspomniałaś o badaniach Boston Consulting Group 80-20 kiedyś. Dzisiaj są jakieś badania mówiące o tym, jak to wygląda, to ile jest zdalności, a ile jest offline'u?
To się bardzo mocno jeszcze zmienia. Te badania są bardzo różne, ale nie widziałam takich bardzo konkretnych, globalnych. W Polsce też jeszcze kształtuje się ten model, więc pewnie jest to czas na takie badanie. Powiedziałaś o badaniach, więc dla mnie też bardzo ciekawym badaniem w Polsce byłoby badanie, którego jeszcze nie widziałam i nawet ostatnio była taka dyskusja na LinkedInie na temat zaufania. Tak, jakie mamy do siebie zaufanie. Jakie jest zaufanie polskich menedżerów?
Ale w kontekście pracy zdalnej?
W kontekście pracy zdalnej.
Okay, myślałem, że to już odrobiliśmy, że przed pandemią wielu się nie zgadzało na pracę zdalną, mówiąc nie wiem, czy on ją odrobi, mój pracownik. Później okazało się, że nie było wyjścia, więc okazywało się, że odrabiali i że to już zniknął ten
teraz
problem.
Nie jest głosów osób, które są sceptyczne, jeżeli chodzi o pracę zdalną, czy też efektywność tej pracy zdalnej.
Zaufania.
W kontekście zaufania. Natomiast myślę, że jeszcze takie dyskusje się odbywają na poziomach firm, zespołów, więc tutaj jeszcze tak jak rozmawiam też z menedżerami z innych krajów, to widzę tam większą otwartość, większą elastyczność i też właśnie taką chęć do tego, żeby jednak kontynuować tę formę pracy hybrydowej, właśnie tak bardziej pomagając sobie, niż zastanawiając się, co jeszcze do niej dodać, żebyśmy mieli poczucie kontroli sytuacji. Bo to zaufanie jednak jest podstawą tego rodzaju pracy. Oczywiście zakładając, że pewne zasady są respektowane przez obie strony.
Wracając do tych miękkich umiejętności zespołów albo wyrównywania szans w jakimś sensie, bo jeżeli ktoś całkiem świadomie zdecyduje się na pracę w domu, bo mu firma na to pozwala, ktoś będzie chciał pracować w biurze, bo ma taką możliwość, to czy ci, co w biurze, to będą mieli lepiej, więcej, będą mieli dostęp do ciekawszych programów, nie wiem, lepszej kawy, czegokolwiek takiego, co w biurze jest? Jak łączyć te zespoły, kiedy one będą siłą rzeczy już teraz właśnie w dwóch różnych światach na co dzień?
To jest bardzo duże wyzwanie na pewno i bardzo dobre pytanie. Myślę, że ważne jest to, żeby jednak szukać tych punktów styku, a absolutnie nie różnicować tych zespołów pod kątem takich rzeczy, jakie wymieniłeś, Jarku, czyli dostępu do pewnych programów, czy dostępu do kawy. Tak naprawdę firmy nastawiają się na to, że jeżeli ktoś nawet pracuje w dużej mierze zdalnie, zawsze może przyjść do biura i zawsze ta dobra kawa na niego czeka. I to jest na pewno taka siła, która przyciąga wiele osób, bo ta kawa jest oczywiście symbolem, natomiast to są small talki,
jasne,
rozmowy. Więc myślę, że tutaj na pewno ta równość dostępu do różnego rodzaju oferty, którą firma ma dla pracowników, jest bardzo ważna. Oczywiście ta oferta będzie się zmieniała, bo popatrzmy na rekrutację. Tak? W dużej mierze rekrutacje w ostatnim roku odbywały się online. Teraz też pytanie, w jaki sposób przenieść tą rekrutację na rekrutację hybrydową. I to każda firma na pewno takie pytanie będzie sobie stawiała. Onboarding pracowników. W jaki sposób onboardingować te osoby, które wchodzą do organizacji. W jakim stopniu dawać im też od razu, czy później, po okresie wdrożenia, elastyczność pracy. Więc tutaj jest szereg różnych pytań. Natomiast wrócę jeszcze do tej różnorodności i równości. Bardzo ważne i bardzo dużym wyzwaniem na pewno dla firm, dla menedżerów jest to, żeby cały czas pokazywać w różnych momentach, że tak samo wartościowa jest praca zdalna i tak samo wartościowa jest praca w biurze. I tutaj myślę sobie o takich rzeczach, które składają się na kulturę organizacyjną. Ja uwielbiam taką metaforę góry lodowej, bardzo popularną, która pokazuje, że kultura organizacyjna to jest mniej więcej 10% ten pik, który jest ponad wodą i to są wszystkie nasze formalne standardy, wartości, to w jaki sposób deklarujemy nasze polityki i procedury i taka rzecz bardzo formalna, która jest bardzo ważna. ważne, bo to jest pewien przekaz, który jest też istotny dla wszystkich.
A pod wodą?
A pod wodą to jest mniej więcej 90% tego, co jest naszym codziennym życiem. I tutaj mówimy o tym, jak się zachowujemy, jakie mamy postawy, kogo doceniamy i za co doceniamy. I bardzo ważne będzie to, żeby w kolejnych miesiącach pracy hybrydowej pamiętać o tym, żebyśmy tak samo patrzyli na pracowników, którzy pracują zdalnie i pracują w biurze i tak samo dawali im szansę do rozwoju, do korzystania z programów szkoleniowych, czy też do promocji, nie oceniając tego, że osoba, która jest dalej od biura, czy rzadziej w biurze, jest mniej zaangażowana. To byłaby ogromna pułapka.
Słowo wykluczenie nabiera zupełnie nowego znaczenia, prawda? Jakby to też jest ten moment. Już nie chodzi tylko o rasę, o płeć, o wyznanie, o wszystko takie, ale właśnie też to. Pracujesz z domu, chcesz, jasne, nie jesteś dla mnie gorszy, tak?
Absolutnie. I tutaj na pewno bardzo dobry przykład może dawać sam zarząd firmy. Jeżeli zarząd też będzie pokazywał, że pracuje hybrydowo, to po pierwsze będzie miał to doświadczenie, czyli ja jako członek zarządu wiem, że jak pracuję w domu, to ta praca też jest bardzo dobrze zorganizowana i daje dużą wartość i mogę to zrobić i uczę się też tego, a jednocześnie pokazuje całej organizacji. To są naprawdę takie przykłady szalenie delikatne. My często nie zdajemy sobie sprawy, jak ludzie nas obserwują, ale w ten sposób możemy dać wyraźny sygnał. Praca w domu jest też bardzo ważną pracą, tak samo jak praca w biurze.
Czy dla każdego zespołu dzisiaj ta hybryda jest dobra? Czy są takie, albo takie być może biznesy, takie organizacje, w których to będzie najtrudniejsze?
Myślę, że to jest wyzwanie dla wszystkich. Dla wszystkich z tego powodu, że jest to zupełnie jeszcze bardziej zaawansowana formuła pracy niż praca zdalna. Wiele rzeczy nam jeszcze pewnie się pojawi w tak zwanym praniu. Zobaczymy, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ważne jest to, żebyśmy byli otwarci na to, że się uczymy, że jesteśmy w takim swoistym dużym laboratorium i też żebyśmy szybko reagowali, to znaczy, żebyśmy systematycznie zbierali feedback i robili sobie takie start, stop, continue, patrząc na to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Bo ta praca hybrydowa, ona się nie ułoży sama. To znaczy, można oczywiście powiedzieć, że spróbujemy i w ogóle nie będziemy tego dotykać, nie będziemy temu poświęcać czasu i jakoś to będzie, ale tutaj myślę, że jest więcej ryzyk niż to, jeżeli się rzeczywiście zaangażujemy w to na różnych poziomach organizacji. Są właśnie grupy projektowe, są ambasadorzy z pracy hybrydowej w firmach, jest zaangażowany zarząd. To powoduje, że ta wymiana myśli jest na wszystkich poziomach organizacji i gotowość też do tego, żeby przejść przez ten etap uczenia się razem. A nasze studia mają w tym pomóc, bo oprócz tego, że zadajesz mi tutaj świetne pytania i jestem przekonana, że wykładowcy tego kierunku są tutaj doskonałymi ekspertami i praktykami, którzy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami ze wszystkich tych etapów tworzenia właśnie rozwiązań pracy hybrydowej, activity-based workplace i projektowania i realizacji biur, ale też chcemy, żeby uczestnicy przeszli przez doświadczenie, czyli przenieśli wiedzę zdobywaną na zajęciach na projekty, które będą realizować w czasie studiów metodą Agile Design Thinking i chcemy też dać im pigułki inspiracji, w tym wizyty w najbardziej nowoczesnych biurach, które przeszły tą dużą transformację i pracują też hybrydowo w bardzo nowoczesnym środowisku.
Myślę o jednej rzeczy a propos tego testowania, ciągłej w sumie zmiany. To już w jakimś sensie się powtarzało, że świat jest taki, że właściwie nie ma co planować 5-10 lat. Można mieć wizję, ale tak naprawdę te plany muszą się skrócić. Rozumiem, że najpierw trzeba by w ogóle wprowadzić kulturę feedbacku, żeby on był bardziej oczywisty, bardziej naturalny i bardziej częsty, bo skoro testujemy, no to tak naprawdę nikt nie będzie czekał pewnie roku, pół, żeby zobaczyć, co się dzieje, tylko jeśli w tym miesiącu to nie działa i wiemy, że nie działa, róbmy inaczej.
Absolutnie tak. Tutaj ta reaktywność jest bardzo ważna. Już w tamtym roku, w momencie, kiedy pracowaliśmy w tych warunkach pandemii, kiedy mieliśmy też ograniczony kontakt ze sobą bezpośredni, wiele firm wprowadziło takie regularne pulse checki, czyli takie badania, krótkie ankiety, żeby zebrać szybko informacje, jakie są nastroje w organizacji, jakie są też wyzwania, jak można zareagować. Wielu menadżerów nawet bardzo szybko reagowało, nawet wrzucając takie szybkie ankiety na smartfonach, żeby w ciągu kilkudziesięciu sekund zobaczyć, jaki jest w ogóle nastrój w zespole i też omówić najbardziej gorące tematy. I ta reaktywność i szybkość działania jest bardzo ważna, bo nasze środowisko zmienia się w bardzo szybkim tempie, a często po prostu nie warto, żeby jakieś problemy przeleżały, bo one są quick winami, można po prostu szybko osiągnąć pozytywny efekt. Dodam jeszcze, że to, co teraz możemy w kolejnym czasie zrobić, to rzeczywiście ustalić sobie takie też badanie tej naszej nowej rzeczywistości i to, co też bardzo lubię w takim budowaniu kultury feedbacku, to jest feed forward, czyli takie sportowe podejście, żeby w takim krótkim bardzo czasie powiedzieć sobie, co teraz się w tym momencie dzieje i czego oczekujemy na przyszłość, co jest możliwe.
To już rozumiem, po co są te ankiety na Slacku. Będę musiał częściej wykorzystywać. Ale też myślę o tym, bo nawet z tej naszej rozmowy wynika, że ta hybryda nie jest taka zła. Ale nie wierzę, że nie ma pułapek. Co może być największym wyzwaniem w takim właśnie ułożeniu hybrydowym pracy w każdej organizacji? Gdzie to może być, gdzie jest najsłabszy punkt hybrydy?
Nie wiem, czy to jest najsłabszy punkt hybrydy, tylko to jest jeden ze słabych punktów naszej rzeczywistości, takiej biznesowej. To jest ilość spotkań. W tamtym roku doświadczyliśmy tego i bardzo często słyszeliśmy takie głosy w firmach, że mamy mnóstwo spotkań. Te spotkania po prostu online'owe są jedno za drugim i po prostu jesteśmy bardzo mocno wyeksploatowani tymi spotkaniami. To, co w tym momencie warto zaadresować w hybrydzie, to jest to, w jaki sposób te spotkania też zaopiekować od strony formuły, agendy uczestników, żeby z jednej strony zadbać o efektywność i też trochę ograniczać stopniowo ilość spotkań, bo to naprawdę jest w tym momencie plaga naszych czasów. Spotykamy się i spotykamy. Online'owo wydawało się, że to będzie łatwiejsze, bo można szybko i właściwie co godzinę mieć inny temat, inne grono. Natomiast teraz warto z tego wyciągnąć wnioski i zastanówmy się w ten sposób, jak właśnie teraz te spotkania organizować w ten sposób, żeby były efektywne, czyli żeby były tam niezbędne osoby, tym samym dając szansę innym na to, żeby zajęli się innymi tematami, ale też hybrydowo, jak włączać te osoby, które są zarówno zdalnie, czyli dać im szansę na wyrażenie swojej opinii, na zabranie głosu, w jaki sposób też włączyć introwertyków do takich spotkań. Mamy szereg różnych doświadczeń po to, żeby teraz jeszcze lepiej wykorzystywać, więc te spotkania to na pewno jest taki obszar, który warto zaadresować i zastanowić się też, jakimi technikami budować zaangażowanie uczestników spotkań.
Czyli spotkania na samym końcu, tak? Spotkania... Jeżeli już musisz się spotkać, to naprawdę musi być powód. Dobrze, żeby była agenda tego spotkania i myślę, że też dobrze powiedziałaś o tym na początku w kontekście trochę innym, że jeżeli coś do tej pory trwało 60 minut, niech trwa 50. Jeżeli trwało 30, niech trwa 20. Bo też ten ostatni rok pokazał, że ale kalendarz, bo oczywiście przecież toaleta po co? Jedno za drugim dosłownie. Dzisiaj, kiedy mamy to doświadczenie, być może jest szansa układać to inaczej.
Jest szansa i hybryda jest na to absolutnie też taką dobrą platformą, ponieważ naprawdę zaczynamy inaczej pracować i wszystkie te momenty, moim zdaniem, w historii, powiem tak górnolotnie, które dają nam szansę na to, żeby zrobić coś lepiej, warto wykorzystać. A drugi obszar to jest well-being i to jest też oczywiście doświadczenie z ubiegłego roku. Wiemy, jak ważne stało się bezpieczeństwo, ważne też oczywiście przeniesienie tej pracy do naszego prywatnego świata, które też w toku spotkań spowodowało, że bardzo dużo pracowaliśmy, bardzo dużo nadal pracujemy i pytanie, w jaki sposób zadbać właśnie o te granice. Jak sobie stawiać te granice i też jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Właśnie, bo są tacy, którzy mówią, hybryda to jest wreszcie też dobra odpowiedź na to modne, ale trudno realizowalne work-life balance. Tak, że dzisiaj, skoro właśnie twój szef wysyła do ciebie maila między 5 a 7 i mówi spokojnie, odpowiedz kiedy chcesz, to sam zdecyduję, kiedy odpowiem, więc mam nagle czas. Wczoraj, wychodząc z tego samego studia, zresztą z jedną z osób, która reprezentuje organizację, która ma 8 tysięcy pracowników. I mówiliśmy trochę o tym well-beingu, że nagle w czasie pandemii dostały firmy, pracownicy mnóstwo możliwości. Od jogi przez 1000 filmy, rozmowy, coach i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy chcieli z tego korzystać, bo cały czas pokutowało takie myślenie, to są godziny pracy. Tina, dzisiaj godziny pracy, to co to znaczy tak naprawdę?
Dzisiaj godziny pracy to jest z jednej strony to, co jest pewną umową między pracodawcą a pracownikiem, bo cały czas patrząc z punktu widzenia firmy to ma znaczenie, prawda, żeby te godziny pracy były w jakichś ramach. Natomiast z drugiej strony to też jest przeniesienie tego na właśnie nasze doświadczenie elastyczności i w wielu sytuacjach tak jest faktycznie, że pracujemy i jesteśmy w stanie, tak naprawdę my jesteśmy właścicielami swojego kalendarza. To my jesteśmy tymi, którzy wiedzą najlepiej, co nam wpada do naszej agendy, co jesteśmy w stanie zrobić realnie i co nam da takie poczucie po całym dniu satysfakcji. Okej, ta rzecz nam się udała, to mi się udało, to zrobiłam, to zamknęłam. Bo bez tego ciężko jest w ogóle mówić o takim well-beingu też mentalnym, dlatego że wpadamy w pułapkę tego, że ciągle gonimy jakieś cele i cały czas nie wiemy, po co pracujemy.
To też było taka pułapka całej tej zdalnej pracy. Trochę ona jest lepiej rozumiana przez ludzi, którzy mają własny biznes, bo on się właściwie nigdy nie zamyka. Jak odpowiadasz za swoje, no to właściwie 25 na dobę. I kiedy byliśmy w domu i ten komputer był wszędzie, to w sumie też byliśmy non-stop w biurze. Może nie jest to temat na tę audycję, ale wierzę, że w kolejnych odcinkach będzie o tym okazja porozmawiać, bo myślę też o sytuacji domowej, która czasem przez ostatni rok musiała być biurem, a dzisiaj może być biurem. Dzieciaki, które próbowały zrozumieć, o co chodzi, że mama ma komputer, ale jednocześnie jest w domu, więc ja się chcę bawić albo rozmawiać, ale nie mogę, bo ona jest w pracy. Jak dzisiaj tym zarządzać, żeby to już było lepiej poukładane i lepiej zrozumiane?
Dzieci się niesamowicie szybko zorientowały, o co chodzi, i nauczyły się, że mama ma kola, więc to jest niesamowite też doświadczenie rodzinne i myślę, że całego naszego świata. Ale zdecydowanie przed nami jest szereg takich możliwości i pytań, w jaki sposób to zrobić jeszcze lepiej. Zwłaszcza, że teraz już mamy trochę inną rzeczywistość i jest szansa na to, że dzieci będą w szkołach, więc znowu mamy wybór, tak? Czy jesteśmy dzisiaj w domu, czy jedziemy do biura. I też mamy wybór, w jaki sposób chcemy naszym życiem zarządzać. I tutaj myślę, że też takie uczenie się każdy z nas indywidualnie, co to znaczy pracować efektywnie, też mieć satysfakcję z życia i z pracy, to jest zdecydowanie taki etap, który jest bardzo ważny i testujemy również różne rozwiązania. Wczoraj słyszałam taki przykład osoby, która powiedziała, że miała ogromny problem z tym, żeby zamknąć laptop po godzinie 17:30. Pracowała regularnie bardzo długo i w pewnym momencie powiedziała, że to może się zdarzyć, ale nie chce, żeby to było normą. I to była jej decyzja, że ona tak pracuje. Wiedziała, że to po prostu jej kwestia zaangażowania, chęci wykazania się i tak dalej. I pewnego dnia postanowiła zamknąć laptop w szafie po tej 17:30, a kluczyk schować do drugiej szafy.
Jak ja ją rozumiem.
I to jest jeden z sposobów, oczywiście bardzo drastyczny, ale odważny, w jaki sposób radzić sobie z różnymi naszymi też nawykami.
To prawda. Czasem jedyne. Czytam na ten temat ostatnio dużo i widzę, że to jest czasem po prostu jedyne wyjście. To dotyczyć może też w ogóle całej sfery właśnie takiej mentalnej, tego wszystkiego pracy, ale też tego jej przedłużenia. Mi się jedyne, kiedy udaje nie być zaangażowanym, to tam, gdzie nie ma po prostu internetu. Nie? To jest zwykle jakiś koniec świata. Pierwsza audycja za nami, szanowni słuchacze. Mamy cały pomysł na to, żebyście w tę pracę hybrydową dali się wciągnąć, ale to, co myślę też dla Tiny będzie wartością i dla nas w ogóle jako autorów, to, żebyście się mogli zaangażować i dzielić się swoimi opiniami także, pomysłami. Być może u was w biurze działa coś inaczej, być może w waszych firmach zrobiono coś lepiej, być może czegoś się dowiedzieliście, wprowadziliście i widzicie, że działa lub nie działa i ta wiedza, jeśli będzie wspólna, to myślę, że to będzie wartość dla wszystkich.
Zdecydowanie. To jesteśmy wszyscy w jednym wielkim laboratorium.
Czujcie się dobrze w tym laboratorium. To jest też takie laboratorium, w którym nie każdy z nas jest tylko wykorzystywany przez naukowców, ale sam może wykorzystywać wiedzę do tego, żeby rozwijać swoje organizacje lepiej. I to chcielibyśmy właśnie wam w tych naszych podcastach dać. Bardzo dziękuję za teraz. W kolejnym podcaście Tina będzie już co-hostem. Będziemy mieli gości i chcielibyśmy was przez ten hybrydowy świat poprowadzić. Serdecznie się polecamy.
Zapraszam serdecznie.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.